Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. Jesteśmy tutaj któryś już raz, ksiądz Kustosz, liczyliśmy to tak troszeczkę przed rozmowami, ale już do 30 się zbliżamy za kustoszowania księdza Kustosza Mariana Muchy. Za chwilkę o tym może powie ksiądz Kustosz, bo jest też z nami na początku rozmów, zabierze głos. O prymasie tysiąclecia chcemy rozmawiać dzisiaj, o słudze Bożym jeszcze, księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim. Z naszymi gośćmi to jest przedłużenie tego, co już podczas Eucharystii wybrzmiało, i tych treści, i naszego modlitewnego wymiaru. Chcemy porozmawiać o człowieku, który chyba dla nas jest już w sposób szczególny i wyjątkowy znakiem, przykładem, ale będzie to potwierdzone przez Kościół oficjalnie. 12 września będziemy go czcili jako błogosławionego, później ufamy świętego. I o tym pasterzu Kościoła i Ojcu Narodu, tak o prymasie tysiąclecia dzisiaj chcemy porozmawiać, pomyśleć z naszymi gośćmi, których przedstawi ksiądz Kustosz, ksiądz dr Marian Mucha.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Nawiązując do słów ojca Grzegorza, powiem tylko, że współpraca z Radiem Maria i Telewizją Trwam rozpoczęła się zdecydowanie wcześniej, jeszcze ze świętej pamięci księdza Mirosława Drostka, i podczas jego życia i tej współpracy było ponad 30 transmisji. Teraz zbliżamy się na pewno do 30, to wyobraźmy sobie już 60 transmisji z tego miejsca. A dzisiaj ze studia Radia Maria przy Sanktuarium Narodowym Pani Fatimskiej chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich, którym to sanktuarium, to miejsce niezwykle dużo zawdzięcza. A myślę tu o księdzu arcybiskupie metropolicie poznańskim, Stanisławie Gądeckim, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, o księdzu arcybiskupie pasterzu archidiecezji krakowskiej, metropolicie Marku Jędraszewskim. Myślę także niezwykle ciepło, podobnie jak moi współbracia i wszyscy kustosze sanktuarium na Krzeptówkach, o współbraciach, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa w stopniu biskupa. Myślę tutaj o księdzu arcybiskupie Tadeuszu Wojdzie, metropolicie poznańskim i metropolicie gdańskim i księdzu biskupie Adrianie Galbasie, pomocniczym biskupie w Ełku. Dla nich to miejsce jest niezwykle bliskie i im niezwykle drogie. Przyjeżdżają tutaj często, ciesząc się też sympatią pielgrzymów, wiernych tutejszej parafii, także Radia Maryja i telewizji Trwam. Pozdrawiam serdecznie także moich współbraci z księdzem prowincjałem Zenonem Hanasem i z księdzem prowincjałem prowincji Bratnie Zwiastowania Pańskiego Zdzisławem. Pozdrawiam siostrę prowincjalną sióstr nazaretanek, ponieważ siostrami nazaretankami pracujemy tutaj, współpracujemy już ponad 35 lat. To owocna i dobra współpraca, oby cieszyły się licznymi powołaniami. A dlaczego ten temat i dlaczego tacy ludzie? Po to, by ożywić rozmowy niedokończone. W studiu są ksiądz profesor Marian Kowalczyk, który od wielu, wielu lat tutaj przyjeżdża. Jest profesorem UKSW, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Palotynów. I ksiądz Franciszek Gomułczak, mój kursowy współbrat jeszcze z czasów nowicjackich, a obecnie pracuje w Otwocku. A nadto pośród nas jest pani Michalina Jankowska, będąca dyrektorem Instytutu Prymasowskiego, i pan profesor Paweł Skibiński, będący zastępcą dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. To oni podejmą ten temat, o którym ojciec Grzegorz wspomniał na początku tychże rozmów. Ja powiem, dlaczego akurat taki temat. Po pierwsze, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach niezwykle dużo zawdzięczam słudze Bożemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. I w ostatnim roku On był tutaj obecny po wielokroć. Mieliśmy kazania pasyjne w oparciu o jego nauczanie. Mieliśmy rozważania fatimskie w oparciu o porównanie duchowości dzieci fatimskich i sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sierpniu był koncert poświęcony pamięci sługi Bożego z racji jego 120. rocznicy urodzin, no i zbliżającej się beatyfikacji. I najważniejsza sprawa. Od wielu lat istnieje dyskusja, ile figur pojawiło się, figur Matki Bożej Fatimskiej pojawiło się w Polsce po raz pierwszy. Jedni mówili, że jedna, drudzy mówili, że dwie, inni mówili, że trzy. Złudzeń nas pozbawił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, który w swoich zapiskach pod datą 26 października 1961 roku, przekazując figurę palotynom na Krzeptówkach na ręce już świętej pamięci księdza Stanisława Czapry, byłego prowincjała księży palotynów, powiedział, że jedną figurę Matki Bożej, którą otrzymał z Fatimy, przekazuje na Krzeptówki po to, by Maryja chroniła Polskę od południa. Drugą przekazuje do nowo powstałej parafii Matki Bożej Różańcowej na Brudnie, a trzecią do kaplicy Seminarium Duchownego w Warszawie po to, by Maryja chroniła Polskę od wschodu. I od tej figury wszystko, co później było ważne w historii tego miejsca, się zaczęło. Ta figura później była koronowana przez świętego Jana Pawła II na placu świętego Piotra w 1987 roku, 21 października. A później to sanktuarium, a później ponowiony akt poświęcenia Kościoła i Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi, a później zatwierdzenie tegoż sanktuarium przez Konferencję Episkopatu Polski jako sanktuarium narodowego. To dzięki tej figurze wszystko to było możliwe i od niej wszystko się zaczęło. To dlatego sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński jest nam bliski niezwykle, wiele mu zawdzięczamy i dlatego ten temat. Mam nadzieję, że wszystkich zainteresuje. Mam też nadzieję, że sięgniemy do jego nauczania po to, by czerpać wzór i dążyć, podobnie jak on, do świętości przez Maryję do Boga.
Bardzo dziękujemy księdzu kustoszowi za słowo wprowadzenia. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, pasterz Kościoła i ojciec narodu. Kiedy ksiądz Kustosz o tych figurach wspomniał, to tak sobie pomyślałem, że podobnie jak w przypadku świętego Jana Pawła II, gdzie nie przyłożyć ucho czy serce, tam też głos prymasa tysiąclecia słychać. Dlatego myślę, że uda się trochę bardziej go poznać przez te rozmowy. Mam nadzieję, że te tygodnie, które nam zostały, już niewiele, do beatyfikacji też tak wykorzystamy. Ksiądz Kustosz też wspominał podczas Eucharystii, że będzie z nami kapela. Jest kapela. Panowie patrzą z nadzieją, że coś zagrają dzisiaj, także bardzo prosimy teraz o parę taktów muzyki. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, człowiek, kapłan, prymas i mąż stanu. Na początku prosimy księdza doktora Franciszka Gomułczaka, dzisiejszego kaznodzieje również, za co dziękujemy, o słowo na ten temat i żeby ten kierunek jakoś rozważań o prymasie Wyszyńskim wejść.
Tak, zwyczajowo przy takiej okazji zawsze się mówi, że temat jest tak bogaty, że się go nie wyczerpie i że można tylko w zarysach coś przekazać, więc ja też zacznę od tego, bo rzeczywiście nie chciałbym tutaj czytać całego życiorysu księdza prymasa, tak może zauważmy, że mówimy o człowieku, którego ramy życiowe wyznaczają dwie daty, to jest 3 sierpnia 1901 roku, data narodzin, i 28 maja 1981 roku, uroczystość wniebowstąpienia pańskiego, data śmierci. A między tymi dwoma datami mamy rzeczywiście przebogatą rzeczywistość, osobę człowieka, właśnie który wzrastał ku temu, aby być tak naprawdę ojcem narodu, pasterzem Kościoła. Wychował się w rodzinie bardzo religijnej na Podlasiu. Tato był organistą, więc często zmieniali miejsce pobytu, ale generalnie w cały czas rozwojowi jego towarzyszył ten duch patriotyzmu, religijności, głębokiej pobożności i ojca, i mamy. Mama zmarła dosyć wcześnie, gdy Stefan miał 9 lat. Wtedy oddał się matce najświętszej opiekę. Potem studia we Włocławku, seminaryjne, święcenia kapłańskie. Też, jak słyszeliśmy już nieraz, na jedną mszę świętą, bo nawet pan kościelny w katedrze włocławskiej mówił mu: księże, z takim zdrowiem to na cmentarz, a nie do ołtarza. No, okazało się, że ten człowiek odprawił nie jedną, ale niezliczoną liczbę mszy świętych i równie niezliczoną liczbę homilii, kazań, także publikacji książkowych. Przed wojną działalność w odrodzeniu studenckim, później w chrześcijańskich związkach zawodowych, ukrywanie się, cudem uniknął aresztowania, przecież wielu włocławskich księży zostało uwięzionych w Dachau. On uratowany, ukrywał się na Lubelszczyźnie, później w Kampinosie, był kapelanem powstańczym. No i tak był osobą w miarę znaną, widocznie, skoro w 1946 roku spotkała go nominacja na biskupa w Lublinie, gdzie nie pobył długo, bo tylko niespełna 2 lata. I właśnie wtedy przyszła ta najważniejsza chyba w jego życiu decyzja Stolicy Apostolskiej, Ojca Świętego, o mianowaniu jego akurat arcybiskupem, metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim po nagłej śmierci prymasa Chlonda. No i później próby dogadania się z władzą komunistyczną. Oczywiście prymas nie chciał być, powiedzmy to od razu, jakimś, powiedzmy, niekoronowanym królem Polski, jak byśmy go później nazwali. Nie chciał wchodzić w świat polityki. Chciał być pasterzem. W liście pasterskim z okazji ingresu do katedry w Gnieźnie i Warszawie mówił między innymi: nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą. Nie jestem działaczem, ani reformatorem. Jestem natomiast ojcem waszym duchowym, pasterzem i biskupem dusz waszych. Jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych myśli Bożych, ze zbawczej woli Ojca, radośnie dzielącego się swoim szczęściem z człowiekiem. Zadaniem moim jest chrzcić, bierzmować, konsekrować, święcić, ofiarować, nauczać. Niosę wam lumen Christi, światło Chrystusowe. I tak dalej. No, można powiedzieć, no każdy by tak chciał, chrzcić, bierzmować, nauczać i na tym się skupić. Niestety życie wymusiło inną sytuację. Praktycznie po wyeliminowaniu opozycji politycznej Kościół pozostał jedyną zorganizowaną siłą, którą władze komunistyczne mogły albo sobie podporządkować, albo zniszczyć. Prymas, wiemy, przez lata unikał frontalnego starcia. Wiele to kosztowało, to jeszcze może o tym usłyszymy od innych naszych prelegentów. ale ostatecznie wiemy, że skończyło się listem z 8 maja 1953 roku, w którym biskupi zaprotestowali przeciwko wcześniejszemu dekretowi władz komunistycznych z lutego o obsadzaniu stanowisk kościelnych, gdzie praktycznie Kościół miał być ubezwłasnowolniony w tych decyzjach personalnych, więc praktycznie odebrana jakakolwiek wolność. Wtedy prymas zapłacił aresztem, odosobnieniem. Miałem tu gdzieś, ale niestety jak zwykle nie mogę znaleźć pośród papierów, ale rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, profesorem biologii atomowej, coś w tym rodzaju, który był studentem wtedy i 25 września w 1953 roku wieczorem, tuż przed aresztowaniem prymasa, słuchał prymasa w kościele świętej Anny na krakowskim przedmieściu i opowiada, jak stali wszyscy, czekali pod kościołem na prymasa, który poszedł jeszcze do księży tam. Po chwili wyszedł, dostojny taki, wyprostowany, robił wrażenie, powiada ten człowiek. I wtedy popatrzył na mnie, wziął mnie ręką za brodę i tak za podbródek i pyta, co ty studiujesz, chłopcze? Ja, stremowany, powiedziałem, że biologię. Prymas nic nie odpowiedział, poszedł dalej i powiada ten człowiek, rano dowiedziałem się, że biskup mój, z którym rozmawiałem, jest nim wrogiem Polski Ludowej, szpiegiem Watykanu i kim tam jeszcze. Ale co powiada, wszyscy na studiach, obojętnie, czy wierzący, czy niewierzący, katolicy i nie, wszyscy przez te 3 lata patrzyli z takim zainteresowaniem, z oczekiwaniem, co zrobi prymas, jakim się okaże, jaki będzie. No i to już była wtedy zapowiedź tak tej roli, jaką prymas odegra później w kształtowaniu pewnej postawy, nie tylko chrześcijańskiej, katolickiej, ale także i tej narodowej, jaki będzie jego wkład w ten akt całego uratowania naszej substancji narodowej, religijnej w tym czasie. Nie będę już wchodził w sprawy ślubów jasnogórskich, bo tu będą fachowcy i społecznej krucjaty miłości. Chciałem troszkę tak powiedzieć nieco o prymasie jako człowieku. Takie wzruszające nieraz ma, to jest dusza poety, człowieka bardzo wrażliwego. W jednej ze swoich książeczek opisuje, jak był na spacerze gdzieś tutaj nawet w górach i wszedł na piękną, kwiecistą łąkę z rana i po kilku krokach, pisze, zatrzymałem się, popatrzyłem na piękne kwiaty przed sobą, na zieloną trawę i obejrzałem się za siebie. I zobaczyłem swoje ślady, że zadeptałem kilka pięknych kwiatów, które Stwórca postawił tu, aby radowały oczy. I czym prędzej po tych śladach wycofałem się z powrotem na ścieżkę. To też coś mówi o człowieku. Mam tutaj jego zapisek momentu, gdy otrzymał wiadomość o śmierci prymasa Chlonda. Wracali do Lublina skądś tam i w samych drzwiach otrzymuje wiadomość, że ksiądz prymas August Chlond umarł o godzinie 10:30 w Warszawie. I pisze, tak często radowałem się myślą, że w niezwykle trudnej sytuacji Kościoła w Polsce błogosławieństwem jest jego sternik, pewną dłonią prowadzący poprzez męki. Człowiek czuł się dziwnie spokojny w pobliżu prymasa Chlonda. A teraz wszystko się zawaliło. Runął mur oporowy. No i pytanie, kto teraz będzie antemurale, czyli przed murzem? Kto? Nie myślał o sobie. I zaraz mamy odpowiedź. Dosyć tak humorystycznie opisał wiadomość, z innych źródeł wiemy, że była to rozmowa dosyć dramatyczna z arcybiskupem Sapiehą, który mu tę wiadomość przekazywał, ale zapisał on sam w swoich notatkach tak. Otrzymałem niemal rozkaz objęcia Gniezna i Warszawy. kardynał Sapieha martwił się moim zdrowiem. Ja miałem stokroć więcej powodów do zmartwień. Obydwaj byliśmy smutni. Ksiądz kardynał zaprosił nas na obiad, w czasie którego podał do wiadomości kilku zebranym księżom nominację moją na prymasa. I tu takie dosyć humorystyczne potem zakończenie. Radość obecnych ma formalny i bardzo higieniczny charakter. Mam wrażenie, jak gdybym dopuścił się przestępstwa. Więc tak trochę to było, jak było. W każdym razie później dojrzewał w tym odosobnieniu, o którym już wspomniałem. Mówiłem o tym nieco w kazaniu, o tym poczuciu mimo wszystko opuszczenia. Tu mam tę notatkę z 22 kwietnia 1956 roku. Kardynał pisze: dziękuję Ci, mistrzu, za to, żeś mój los tak bardzo upodobnił do Twojego, za to, żeś w męce swojej zostawił mi dobry wzór męki mojej. Opuścili Cię Twoi apostołowie, jak mnie opuścili biskupi, opuścili Cię uczniowie, jak mnie moi kapłani, i jedni i drudzy poddali się trwodze. Pozostała przy Tobie garstka niewiast, widzę jej przy sobie. Pozostali sami świeccy, słabi grzesznicy. I przy mnie została gromadka świeckich katolików, wcale nie najmocniejszych, którzy mają odwagę przyznawać się do mnie. To wszystko. Gdy porównam moje małe cierpienia z Twoimi, raduję się, że wszystko przeżyłeś, co każesz mi naśladować. Bądź uwielbiony w męce mojej. To jest taki mały fragment tego procesu dojrzewania prymasa do tej wielkości, także duchowej. To wszystko, można powiedzieć, jakby było zaplanowane przez opatrzność Bożą, że potrzebował tego czasu, aby przygotować się do nowenny, aby otrzymać to natchnienie, żeby dojrzeć wewnętrznie, żeby wiele spraw zauważyć. No niestety, oczywiście było wiele spraw, o których trudno tu teraz jednym zdaniem opowiedzieć, ale cały czas też w czasie odosobnienia była w nim ta tęsknota do bycia z ludźmi, ze swoim ludem. Również w kwietniu 1956 roku pisze: Ojcze życia, widziałem dzisiaj orkę na wyżynach, widziałem siew, widok rozdziera mi serce ten. Dałeś łaskę oraczom, by mogli ziarno Twoje rzucać w ziemię. Wydobywają je z opustoszałych spichlerzy i pełni z ufności ku Tobie oddają ziemi, Bożej Rodzicielce, Twoje ziarno. Ojcze, ziarno, które nagromadziłeś w spichlerzu mojej duszy, pozostaje nadal na pryzmie. Nie mogę go wysiać, brak mi pola, spichlerz mój zamknięto, już mi ciasno, Ojcze, dusza moja jęczy. Rozumiem apostoła, biada mi, gdybym Ewangelii nie przepowiadał. Ojcze, czy mogę prosić za siebie? Otwórz moje spichlerze. Widzę, jak niektórzy Twoi siewcy oszczędzają ziarna, jak skąpo je wymierzają. Ty wiesz, żem go nie skąpił. Dziś trzymam rękę i nie mogę jej podnieść na siew. I tak dalej, więc to takie niektóre fragmenty, które mówią coś o wnętrzu tego człowieka, o tym właśnie całym jego dojrzewaniu, tej wielkości. No nie znamy też skali trudu, jaki podjął już jako prymas. Warto zauważyć, że wiele lat, czy wiele miesięcy, czy wiele dni spędził na wędrówce jako pasterz. Bywał we Wrocławiu, w Opolu, na ziemi lubuskiej, w Szczecinie, na Wolinie, w Gdańsku, w Olsztynie. Tam wierzmował, chrzcił właśnie, poświęcał w odbudowywane świątynie. Wszędzie witany. Nie zdajemy sobie sprawy z tej skali jego pracy, oprócz tego jeszcze te codzienne obowiązki, przyjmowanie gości, dopatrywanie odbudowywanych katedr w Gnieźnie, w Warszawie, jego wrażliwość muzyczna, pisze w jednym z zapisków, jak to chór jakiś chciał jak najlepiej, ale fałszował tę pieśń Exce Sacerdos Magnus, oto kapłan wielki, i pisze, no chór robił co mógł, a ja wysłuchałem tej pieśni z należytą cierpliwością i do końca. Więc...
To może tutaj wysłuchamy pieśni. Myślę, że dadzą radę. Góra. Trwają rozmowy niedokończone. Jesteśmy w Zakopanem na Krzeptówkach u Matki Bożej Fatimskiej, którą ukochał również Prymas Tysiąclecia. Soli Deo per Mariam, znamy to jego zawołanie i czasem się na tym zatrzymujemy, tylko mówimy przez Maryję cały samemu Bogu. I tak wydaje mi się, że warto... I dziękuję też, że ten temat będzie podjęty. Warto popatrzeć na całość nauczania Prymasa Tysiąclecia, o czym on mówił w kazaniach, o czym pisał w listach pasterskich, do czego wzywał poszczególne stany, różne stany, bo też przygotowując się do beatyfikacji, myślę, że warto sobie zadać trud, żeby popatrzeć szerzej na to, w jaki sposób Prymas Tysiąclecia dzisiaj do nas również mówił, przez pryzmat tego, co mówił wtedy, kiedy żył, kiedy nauczał, kiedy funkcjonował. Bardzo proszę księdza profesora Mariana Kowalczyka o kilka słów wprowadzenia w ten temat.
Dziękuję bardzo. Więc tak, w czwartek będziemy przeżywali na Jasnej Górze uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I 25, a więc przeddzień, będzie plenerowy koncert, takie wielkie oratorium o kardynale Stefanie Wyszyńskim i właśnie pod tytułem Soli Deo per Mariam. Także to hasło, ten zawołanie prymasa jest bliskie i będzie na pewno transmitowane, także będziemy mogli to jeszcze raz przeżyć. Natomiast tutaj na początku chciałbym powiedzieć, że zawołanie biskupie kardynała Wyszyńskiego rozpoczynało się od tego Soli Deo. To było wezwanie, które zaczerpnął z pierwszego listu do Tymoteusza 1,17 i to w takiej rozwiniętej sentencji łacińskiej z Wulgaty brzmi Soli Deo honor et gloria. Jedynemu Bogu cześć i chwała. Więc kiedy był biskupem lubelskim, kiedy rozpoczynał posługiwanie potem prymasowskie, na jego herbie biskupim widniały tylko te słowa Soli Deo i tylko jedynemu Bogu chciał oddawać cześć i chwałę. Natomiast tutaj ksiądz Franciszek mówił o tej sytuacji, która zaistniała w roku 53, a więc i zamykanie seminariów małych i szkół zakonnych i organizacji katolickich, które rozwiązywano, tak samo i wychowanie młodzieży bez Boga, czy te obsadzanie stanowisk kościelnych przez władze państwowe, spowodowało, że prymas zwrócił się do Matki Najświętszej. I to już 14 lutego 1953 roku wypowiedział wobec otoczenia takie słowa: wszystko postawiłem na Maryję i to Jasnogórską. Później, kiedy już był internowany, kiedy był aresztowany, przeżywał rekolekcję, przygotowanie do osobistego oddania się Matce Najświętszej i miało to miejsce 8 grudnia 1953 roku w Stoczku na Warmii, gdzie prymas już tak wprost w tym akcie oddania zwraca się do Maryi i ją wybiera jako tę, która będzie uzupełniała to zawołanie biskupie. Uwięziony prymas wtedy powiedział: oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych. I tutaj stwierdza właśnie, że określił zadania na dziś, a o jutrze niech myśli matka służebnica niewolników. On, niewolnik Maryi, już się wtedy nie martwi, bo o tym, co będzie jutro, będzie myślała Matka Najświętsza. Myślał oczywiście najbardziej o Pani Jasnogórskiej, bo ona była najbliższa jego sercu od dzieciństwa, no ale pewnie myślał również i o tym, co dokonało się w ogóle w Polsce, w innych sanktuariach, tych koronowanych przez niego, no i również i na pewno wiedział i myślał o Fatimie. Istotne jest to właśnie, że wszystko, cokolwiek chciał czynić, i tak to określił, wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje niepokalane pośrednictwo łask oddaję ku chwale Trójcy Wszechnajświętszej. Soli Deo. Soli Deo per Mariam było dla niego radosną konsekwencją codziennego życia. I to jest bardzo ważne, ponieważ maryjności prymasa, zresztą w ogóle w maryjności każdego Polaka, jest ten element taki uczuciowy, no bo inaczej być nie może. I kardynał Wyszyński też to wyraził: wydaje mi się, że miłuję, wszak nie umiem jednego dnia spędzić bez Ciebie, bez Twego imienia, bez Zdrowaś Maryjo, bez różańca, bez aktu oddania się Tobie. Czym byłoby moje życie, gdybym o Tobie zapomniał? I gdy w 1974 roku na Jasnej Górze świętował 50-lecie święceń kapłańskich swoich, wypowiedział takie słowa, które są znane: jakkolwiek wiele rzeczy w życiu pragnąłbym uczynić inaczej, lepiej, w jednej sprawie nic bym nie zmienił. Na tym jednym odcinku, na tej drodze duchowej na Jasną Górę, nie pomyliłem się i tę drogę uważam za najlepszą cząstkę, którą Bóg pozwolił obrać. Tak więc tutaj zatrzymanie prymasa przy tym sercu Maryi, zatrzymanie przy tym oddaniu, które, jak mówi, każdego dnia powtarzał, no, ukształtowało nie tylko jego zawołanie biskupie, ale jego codzienne życie. I to tłumaczył w ten sposób, że nie rezygnuje oczywiście z tego wezwania Soli Deo, samemu Bogu, tylko on je uzupełnia. I jeżeli chce służyć samemu Bogu i samemu Bogu oddawać cześć i chwałę, to nie uczyni tego lepiej, jak tylko z Matką Najświętszą. Także tutaj w tym przypadku daje to taką wykładnię. i twierdzi, że Maryja stanowiła dla niego drogę do Boga, który był w centrum jego duchowości, pasterskiego przepowiadania, tak jak była cała dla Jezusa. I jej racja istnienia, istnienia Maryi, to Jezus. Ona jest cała chrystocentryczna, to są słowa kardynała Prymasa. A kiedy były środowiska, oczywiście do środowiska takich światłych katolików w Polsce, tych, którzy to tworzyli różne środowiska nowoczesne, modernistyczne i krytykowali tę przesadną pobożność maryjną i taką, można powiedzieć, że nienaukową teologię. Tak, to tak tutaj wtedy prymas mówi, że w tym przypadku nie możemy się bać. Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby do Niego prowadzić. Te zastrzeżenia, które były bardzo mocno artykułowane, występowały po Soborze Watykańskim II. Po Soborze Watykańskim II, kiedy prymas po swojemu wprowadzał ustawy tego soboru i poprawnie je wprowadzał, nie ulegał tym wszystkim medialnym przekazom, tak jak to mówił ojciec święty Benedykt, mówił, że dwa sobory były. Jeden sobór to był sobór ojców, drugi to sobór mediów. I niestety, ale ten sobór mediów potem przeważał. Kardynał Wyszyński wprowadzał ten sobór ojców i był konsekwentny w tym. Jeżeli chodzi o konstytucję dogmatyczną o Kościele, to podkreślał, że od strony Trójcy Wszechnajświętszej Kościół to jest żyjący w nim Chrystus, posłany przez Ojca, działający przez Ducha Świętego, a od strony wiernych to jest lud Boży. To jest hierarchia, zakonnicy, apostołowie świeccy i oni wszyscy ukierunkowani są ku świętości. Wszyscy razem, to mówi prymas, stanowimy świętych obcowania. Dokładnie analizuje tutaj w takich istotnych punktach konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium. I oczywiście pierwsze miejsce zajmuje Matka Najświętsza, Królowa Aniołów, Królowa Apostołów, Królowa Wszystkich Świętych. Właśnie dlatego, jak z woli Boga biskupi, kapłani, zakony, rodzice, młodzież, wszyscy pomagają Chrystusowi do wypełnienia Jego zbawczego zadania w Kościele Bożym, tak i my winniśmy pomagać Maryi. I w tej interpretacji wprowadzania Soboru Watykańskiego II, konstytucji dogmatycznej o Kościele, wyłania się u kardynała prymasa dzieło pomocników Maryi, Matki Kościoła. Więc nie jest tak, że tylko Maryja ma nam pomagać, że my idziemy do Maryi, nie będziemy nic robić, niech ona czyni cuda. Uczyń cud, by zawsze był wierny Tobie polski lud, to za mało. Więc mówi, musimy oddolnie również przyjąć to, co Maryja nam proponuje i ją naśladować. I Episkopat Polski w 1972 roku, ogłaszając specjalny program duszpasterski, właśnie wskazał na to dzieło pomocników Maryi, Matki Kościoła. I należy z całą mocą podkreślić, że czerpiąc energię z tej ludowej pobożności, religii, tradycyjnie maryjnej, prymas tutaj ten akcent nowy jakoś uwyraźnił, poprawił. Chrześcijanin miał nie tylko oczekiwać pomocy, ale miał być pomocnikiem Maryi. Maryjność nie oznaczała tylko tradycyjnego sentymentalizmu, stawała się argumentacją do zaangażowania, stawiała zadania, zobowiązywała i była siłą zdążenia ku pełni w Bogu. Tak bym to bardzo krótko, ale to jest taka jakby istota tego, co prymas mówił i co przeżywał.
Ja tak groźnie ten mikrofon biorę swój do ręki, ale też pilnujemy czasu. Drodzy, trwają rozmowy niedokończone. To są takie impulsy, mam nadzieję, że one posłużą temu, żeby wziąć więcej do ręki, choćby zapiski więzienne księdza prymasa, który cytował ksiądz Franciszek Gomułczak, czy inne teksty. Jest ich bardzo dużo na stronie Instytutu Prymasowskiego, choćby. Zaraz pani Michalina też powie o krucjacie miłości społecznej, o takim ABC, takim dekalogu niejako, który prymas nam zaproponował. Więc też zachęcam Państwa do tego, żeby prymasa tysiąclecia nie tylko znać powierzchownie, ale może troszeczkę głębiej, by on w momencie beatyfikacji nie stał się coraz mniej znany, bo beatyfikacja już, idziemy do niej i to jest super, mówiąc kolokwialnie, ale właśnie po beatyfikacji, żeby ten początek nastąpił. Poprosimy kapelę o kilka taktów muzyki, zaraz wracamy. Pani Michalina Jankowska jest z nami z Instytutu Prymasowskiego, w pełni funkcję dyrektora akurat tego instytutu, taką funkcję jej powierzono. Cieszymy się z obecności też, bo to jest no to takie serce dzisiaj chyba. Tam chyba idą wszyscy, którzy chcą się czegoś konkretnego i prawdziwego o prymasie tysiąclecia dowiedzieć, więc chciałbym też zapytać o to ABC społecznej krucjaty miłości. Bo to są lata odległe napisania, tak jak inne teksty też, ale no aktualność dzisiaj chyba niepodważalna.
Witam serdecznie i dziękuję za to zaproszenie. Ja najpierw chciałam podziękować tutaj księdzu Franciszkowi, że tak podkreślał to, że ksiądz prymas dojrzewał do pewnych rzeczy, prawda? Tak jak jest droga każdego z nas. My też się stajemy świętymi, a nie jesteśmy. I to też właśnie w podejmowaniu tego trudu społecznej krucjaty miłości też ksiądz prymas o tym wspominał, że to nie jest łatwe, ten program nie jest łatwy, ale jest do osiągnięcia. I też chciałam podziękować księdzu Marianowi za to, że tak przypomniał o pomocnikach Matki Kościoła, po to, że rzeczywiście ruch z piękną tradycją, który miejmy nadzieję tak odrodzi się też, że ta beatyfikacja się przyczyni do tego, że te kręgi pomocników Matki Kościoła zaczną się powiększać. A ABC Społecznej Krucjaty Miłości to jest program takiej odnowy ducha chrześcijańskiego, który zaproponował ksiądz prymas w 1967 roku. Tu już tutaj było mówione trochę o tym roku, to był rok pod znakiem właśnie odnowy soborowej. I właśnie ksiądz prymas mówił, że wychodząc z założenia, że najwspanialsze decyzje, uchwały soborowe, czy też nasze zobowiązania w ślubach jasnogórskich i w akcie 3 maja nie wydadzą zamierzonego owocu, jeżeli zabraknie im gorącej miłości ku Bogu i ku ludowi Bożemu. Jeżeli temu ludowi Bożemu zabraknie miłości Boga i ludzi. I dlatego właśnie kieruję ten list właśnie na Wielki Post. On jest bardzo obszerny i nawet tutaj właśnie tak jest w księdzu prymasie, na każdym kroku widać taką troskę drugiego człowieka i nawet mówi, że ten list nie nadaje się do przeczytania go z ambony. On jest podzielony na takie 3 części, więc zachęca, żeby tą pierwszą część właśnie, która się odwołuje do nauczania właśnie soborowego, do konstytucji dogmatycznej o Kościele, żeby ją przeczytać w 3 trzecią niedzielę Wielkiego Postu, a resztę listu czytać właśnie podczas gorzkich żali, właśnie wprowadzając już te takie praktyczne zastosowania. Ale zanim ksiądz, chciałabym powiedzieć o tej samej społecznej krucjacie miłości, to chcę podkreślić, że ksiądz prymas proponował Kościołowi w Polsce to, co jakby sam przeżył. Nie powiedział też postawcie wszystko na Maryję, tylko mówił wszystko postawiłem na Maryję, czy jakby on ukazywał taką drogę. I to tutaj, to ABC społecznej krucjaty, które chciałabym, żeby tutaj też wybrzmiało, żebyśmy przeczytali te 10 punktów, to on najpierw sam pokazał, jak żyć tą miłością. Tutaj ksiądz też Franciszek wspominał o tym, o tej walce władzy w Polsce właśnie z Kościołem. Tutaj jedna z naszych członkiń, Ania, kiedyś zapytała księdza prymasa, jak to jest możliwe, że ojciec kocha tych komunistów. I właśnie ksiądz prymas odpowiedział: Aniu, Bóg ich kocha, to co mi do tego? Prawda? To było takie, to na pewno nie było łatwe, do tego też się dojrzewa, ale właśnie to w tym liście pasterskim właśnie ksiądz prymas wychodzi od tego, że Bóg jest miłością i że naszym takim kodem genetycznym jest właśnie ta miłość, która nas stworzyła. Później mówi o tym posłannictwie właśnie Jezusa, który jest tą miłością, który właśnie oddaje swoje życie. Mówi o tej matce pięknej miłości, która nas towarzyszy. Od tego wszystkiego dochodzi właśnie do rodziny, która jest tą taką pierwszą szkołą miłości, gdzie się uczymy właśnie tego wyrzeczenia, oddania, rezygnacji. Każdy, kto ma rodzeństwo więcej niż jedno, to wie, co to znaczy, prawda, dzielić się z innymi. I to jest taka pierwsza szkoła, która nas wprowadza do tej miłości społecznej, że to jest ta taka najważniejsza komórka i która właśnie też rodzinie w tym wszystkim pomaga naród właśnie przez swoje dzieje, kulturę, przez język, że to jest taka wzajemna wymiana. I ksiądz prymas właśnie proponując to ABC społecznej krucjaty miłości właśnie wzywa do tego, żebyśmy najpierw zaczęli jakby od siebie, później przechodząc na te dalsze etapy, właśnie to, że jesteśmy, że człowiek jest istotą społeczną, że realizuje się, właśnie uświęca się przez relacje z innymi, czy to właśnie najpierw w rodzinie, w szkole, później w pracy i wszystko jak żyje i jak przeżywa to swoje życie, to wszystko wpływa na to, jak ten świat jest. Właśnie też ksiądz Franciszek to w kazaniu powiedział. Jeszcze są takie słowa, które właśnie tutaj mówiliśmy o aktualności nauczania księdza prymasa, który właśnie powiedział w 67 roku do księży dziekanów w Warszawie, że społeczna krucjata miłości jest owocem długich przemyśleń, rozważań nad tym, jak ruszyć sumienia naszego społeczeństwa, które okazało tak wiele przywiązania do Kościoła w czasie milenium, a które niestety nie zawsze równie wiernie jest wierne moralności Chrystusowej w codziennym swoim życiu. I mówi, że tak narzekamy wszyscy na zgubienie obyczajów, na obolałe niekiedy stosunki życia i współżycia ludzkiego, na popędliwość w słowie, na istny zalew złości, przekleństw, wyzwisk, nienawiści w codziennym życiu, co tak boleśnie odczuwamy. Gorąco bym pragnął, żebyście się przyczynili w pewnym przynajmniej stopniu do osłabienia tej fali złości i nienawiści, która się wyzwoliła i idzie przez Polskę. Może pod wpływem coraz to trudniejszych warunków bytowania ludzi, nadmiernie udręczonych pracą i zadaniem ponad siły codziennego ich życia. Więc to właśnie możemy powiedzieć, że taka jest też nasza dzisiejsza rzeczywistość. Innym razem to już w seminarium mówi, że Polsce trzeba dać program społecznej miłości. Tym bardziej, że dotychczas dzieje się często u nas wprost odwrotnie. Nienawiść obejmuje coraz szersze kręgi. Wspólnota ludzka staje się niekiedy gromadą wilków szarpiących się wzajemnie. W urzędzie, w zespole fabrycznym, we własnym domu rodzinnym. Wszędzie wzajemna walka, nienawiść, niechęć, podejrzliwość, nieżyczliwość. I tak bez końca. I właśnie ten czas, rok 67, to ten rok wprowadzania też tych reform i soborowych. Tutaj już też było powiedziane o tej braku takiej życzliwości i zrozumienia przez tak zwanych katolików postępowych. I właśnie ksiądz prymas proponuje tych 10 punktów, właśnie żeby odnowić żeby odnowić tego człowieka takiego zwykłego, tego najprostszego, tego właśnie u podstaw i właśnie zaczyna te punkty, to są już takie w trochę w skróconej wersji, zaprezentowane w liście, są właśnie tym na Wielki Post 67 roku bardziej rozbudowane, ale pozwolę sobie je tutaj przeczytać. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata i siostrę. Drugie. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Najpierw napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj. Nie rób przykrości, nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie kto jest winien, ale co ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, sercem, pociechą. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. I dziesiąte, módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Więc to jest taki, można powiedzieć, dekalog, sprawdzian naszej miłości ku Bogu, który się wyraża właśnie naszym stosunkiem do drugiego człowieka. Ja miałam też to szczęście, że wzrastałam w rodzinie rodzin, też w takiej wspólnocie, którą tworzył ksiądz prymas. I na jednych wakacjach właśnie żyliśmy tym ABC społecznej krucjaty miłości i codziennie czytaliśmy rano na modlitwie jeden punkt, a wieczorem przy apelu robiliśmy sobie taki rachunek sumienia. I pamiętam, że jedno z dzieci podeszło później do mnie po tym apelu i mówi tak: ciociu, to jest strasznie trudne, to w ogóle mi w tym dniu nic mi nie wyszło. A ja mówię: mi też nie. Ona: a to dobrze, prawda? Więc to jest tak, że rzeczywiście to nie jest łatwe, ale jak nie będziemy próbować, to nic nie zrobimy. Więc też ksiądz prymas właśnie zachęca, mówi, że to nie jest łatwe, że wymaga jakiejś od nas wysiłku, dynamizmu, wytrwałości, może też można powiedzieć takiego charakteru, żeby tym żyć, ale ja bym tak zachęciła, żeby po prostu jednego dnia każdego przeczytać sobie właśnie to jedno wezwanie, nie wiem, przyczepić na lodówkę czy gdzieś przy lusterku w łazience i później wieczorem się zastanowić i tak. To są właśnie słowa uniwersalne, więc każdego dnia sobie przypominać, jak minie tych 10 punktów, to znowu i znowu. I kiedyś właśnie możemy podziękować i uśmiechnąć się wieczorem właśnie w pacierzu, że dziękuję, że dzisiaj do tego dorosłem, prawda? Że dzisiaj udało mi się być życzliwym, co wszyscy wiemy, że to nie jest łatwo być życzliwym dla wszystkich, prawda? Ale właśnie jak mówiłam wcześniej, ksiądz prymas naprawdę swoim życiem pokazywał, że to jest możliwe, że wymaga wyrzeczeń z naszej strony, ale wszystko to wyprowadził od tej miłości, do której Pan Bóg nas uzdalnia właśnie przez to, że jesteśmy w Kościele, że z Niego czerpiemy te siły i to nasze współdziałanie właśnie z łaską. I tutaj już tak nawiązując też do księdza Mariana, to jest też nasze takie zadanie wzrastania do świętości i uświęcania tego świata. Też w takim innym przemówieniu ksiądz prymas mówił, że nam się wydaje, że są środowiska, gdzie nie ma Pana Boga. A starszy, że przyjdzie taka pani, która przez cały dzień stuka na maszynie, która wita dzień znakiem krzyża i jak ona tam siedzi, to już siedzi Pan Bóg. Prawda? Więc to jest tak, że my naprawdę swoją wiarą wnosimy Boga w życie i myślę właśnie, że to ABC społecznej krucjaty, które właśnie no wydaje się takie, może oprócz tego ostatniego właśnie, że módl się, że jest do każdych i dla wierzących i niewierzących. Zresztą w tym liście też ksiądz prymas mówi, że pragnienie miłości jest tym pragnieniem uniwersalnym, że to nie jest zarezerwowane tylko dla katolików, tylko każdy człowiek ma w sobie pragnienie miłości i nieraz właśnie gubi się w sobie przez to właśnie, że szuka tych pseudomiłości. I też takie bardzo ważne, co jak się przygotowywałam, to czytam sobie po raz kolejny ten list, to jest to właśnie, że ksiądz prymas odpowiada w nim, kim jest człowiek, prawda? I to bardzo pomaga, jak sobie uświadomimy właśnie, kim jesteśmy, od kogo wyszliśmy i do kogo idziemy. I wtedy rzeczywiście to ta realizacja tej miłości Bożej, właśnie w tym przykazaniu miłości, którą zostawił nam właśnie Pan Jezus, staje się łatwiejsza. Nie jest łatwa, ale z każdym dniem staje się łatwiejsza.
Bardzo dziękuję. 26 minut po 22. Drodzy, trwają rozmowy niedokończone. W Zakopanem, na Krzeptówkach jesteśmy. O Słudze Bożym jeszcze, Stefanie Kardynale Wyszyńskim, mówimy. Podam numery telefonów już teraz, bo one są inne, żeby może nawet wziąć coś do pisania, zapisać sobie te numery telefonów i później z nich korzystać. 693 112 200 albo 693 112 255. Takie podobne są do siebie, będziemy je powtarzać. 693 112 200 693 112 255. Kapelę poprosimy o chwilę muzyki i wracamy. Albo 693 112 200. Takie są numery telefonów do naszych rozmów niedokończonych dzisiaj. Nie byłoby rozmowy o prymasie tysiąclecia bez jasnogórskich ślubów narodu, wielkiej nowenny i tego całego przygotowania ślubów. Dlatego też poprosimy o parę słów na ten temat pana profesora Pawła Skibińskiego.
Dziękuję bardzo. Ja może zacznę od dwóch rzeczy, które mi przyszły do głowy, kiedy słuchałem moich przedmówców. To znaczy, jak słuchałem pani Michaliny, to mi się przypomniało takie zdanie z promemoriów prymasa. które takich codziennych notatek, które on czynił przez całe życie, a właściwie całą posługę prymasowską na pewno. I on tam pisze w pewnym momencie: módlmy się za chłopców z UB. I dodaje zaraz potem: bo oni najbardziej potrzebują naszej modlitwy. I to jest cały prymas, to znaczy w tym jest i głęboka miłość nieprzyjaciół, której wzywa w ostatnim punkcie tego ABC społecznej krucjaty miłości, ale jest też wiele takiego realizmu, to znaczy, bo prymas Wyszyński był człowiekiem ogromnego realizmu, takiego duchowego, chrześcijańskiego realizmu, głębokiego. I można powiedzieć, że on kochał komunistów, ale niekoniecznie kochał komunizm i w związku z tym wiedział, że trzeba ludzi wyprowadzać z takich sytuacji, które są trudne. I ABC społecznej krucjaty miłości miało być jedną z takich dróg, które miały wyprowadzać ludzi z tej trudnej sytuacji. Natomiast to było kolejne z takich wielkich projektów duszpasterskich prymasa. I tutaj ojciec był łaskaw zapytać o śluby jasnogórskie, wielką nowennę, milenium chrztu Polski, taki gigantyczny projekt, właściwie wieloaspektowy, bo do tego jeszcze dołóżmy do tego, że w tym samym czasie, kiedy te rzeczy się działy, bo to jest na przestrzeni od 1956 do 1967 roku, czyli mniej więcej 11-12 lat pracy duszpasterskiej, zdarzyły się jeszcze inne projekty, gigantyczne projekty duszpasterskie, bo tam jest i peregrynacja obrazu nawiedzenia, jasnogórskiego obrazu nawiedzenia, który objeżdża wszystkie parafie Polski i tutaj mamy drugi objazd, że tak powiem, jeszcze niezakończony. Więc to trwa, ten projekt duszpasterski, który prymas zainicjował w 1957 roku. A jeszcze do tego dodajmy na przykład czuwania soborowe, rzecz, bo mówiliśmy o, ksiądz profesor był łaskaw powiedzieć o soborze ojców i soborze mediów, to jeszcze powiedzmy, że jest prymas Wyszyński dorzucił do tego jeszcze coś takiego jak sobór ludu Bożego, to znaczy powiedziałbym, że modlitwa za sobór. W tej skali to nie tylko była modlitwa, to była też asceza ludu Bożego, bo tam były ślubowania w intencji soboru, wyrzeczenia w intencji soboru, wstrzemięźliwość deklarowana przez alkoholików, przez małe dzieci, rozmaite ofiary, drobne, codzienne. To się działo we wszystkich parafiach polskich również, przynajmniej w założeniu tak miało być i prawie się to prymasowi udawało, skądinąd tak ogarnąć wszystkich proboszczów w Polsce i coś o z nich wydusić. To jest wielka sztuka chyba i prymas Wyszyński to potrafił zrobić. I to przez wiele lat, czasami ku rozpaczy tych nieszczęsnych proboszczów, którzy chcieliby coś innego zrobić, a nie mogli. Natomiast później możemy podziwiać owoce tego wszystkiego, tego wysiłku zbiorowego, bo to przecież prymas zachęcał, ale nie robił tego sam. Natomiast fakt jest faktem, że ten czas między ślubami jasnogórskimi, gdzie jeszcze prymasa nie ma przecież z ludem Bożym na Jasnej Górze, dlatego że jeszcze jest uwięziony, do momentu, kiedy w 67 roku kończy się milenium, z tym aktem, o którym wspominała pani Michalina w 3 maja 1966 roku, aktem oddania w macierzyńską niewolę miłości całego narodu polskiego na 1000 lat. Przypominam, że od tego czasu minęło niewiele ponad 50 i to jest, czyli mamy jeszcze 950 lat prawie, kiedy to jest aktualne, więc wydaje mi się, że to jest, ale zobaczmy jaki to jest rozmach i jednocześnie głębia teologiczna, dlatego że było wspomnienie o osobistym akcie oddania prymasa w Stoczku Warmińskim, to jest akt pobożności pozostawiony Kościołowi przez świętego Ludwika Marię Grignion de Montforta, a prymas nadaje temu nowy wymiar. To znaczy, o ile dobrze pamiętam, nikt tego wcześniej nie wymyślił, że to całe wspólnoty mają się oddawać w macierzyńską niewolę Maryi. Oczywiście pytanie, czy to wymyślił prymas, czy on to wymodlił, to jest inna sprawa. Natomiast to jest jakby nadanie nowego wymiaru takiej pobożności głębokiej, jeszcze powiedziałbym barokowej pobożności, ale która była ważna nie tylko dla prymasa, no przecież innym czcicielem świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta był Jan Paweł II, Karol Wojtyła, więc to wszystko się ze sobą jakoś łączy, ta wrażliwość. I w tym duchu, o czym zapominamy, czasami został dokonany ten akt oddania na Jasnej Górze 3 maja 66 roku. I pamiętajmy o intencji, bo to jest bardzo ważne. Prymas Wyszyński ofiarował nas wszystkich, nas Polaków, w macierzyńską niewolę miłości Maryi, w intencji wolności Kościoła w Polsce i na świecie. I nasza wierność jest dopełnieniem tego aktu oddania po to, żeby Kościół był wolny. A wiemy, jak wiele zagrożeń z różnych stron na tą wolność czyha. Zwróćmy uwagę, że w tym programie prymasa Wyszyńskiego łączy się ten wymiar religijny z wymiarem narodowym w jedną całość. I to nie są rzeczy jakoś tam przeciwstawne, tylko raczej dopełniające się. To znaczy, bo nie ma prawdziwej religii indywidualnej, dlatego że człowiek jest bytem i indywidualnym, i wspólnotowym. Prymas Wyszyński jakby był klasycznie wykształconym kapłanem, którym dobrze rozumiał on taką zdrową katolicką antropologię. To znaczy, człowiek to jest i jednostka, i człowiek to jest część wspólnoty, integralna część wspólnoty, rodziny oczywiście, ale też i narodu. I teraz no nie da się po prostu żyć religią poza wspólnotą narodu. To nie jest wyłączny wymiar, prymas nigdy się do tego nie ograniczał, ale pokazywał, jak to ważne. I w związku z tym całe te działania duszpasterskie były nakierowane jednocześnie na nawrócenie osobiste. Ja jestem historykiem z zawodu i staram się badać prymasa Wyszyńskiego jako historyk, ale przecież jak się zagląda na przykład do akt parafialnych z tego okresu, kiedyś jedna z moich studentek zajrzała do takich akt w niespecjalnie może głębokiej religijnie regionie Polski Środkowej, i tam były w tym właśnie okresie wielkiej nowenny świadectwa indywidualnych nawróceń ludzi, którzy spowiadali się po latach, brali ślub po iluś tam latach życia na tak zwaną kociołapę i tak dalej, i tak dalej. Porzucali pijaństwo. Różne wielkie, takie powiedziałbym heroiczne czyny, które człowiek w swoim często skomplikowanym i zabagnionym życiu czynił, bo spotkał się z Matką Bożą w trakcie tego wielkiego programu duszpasterskiego, a jednocześnie nawracał się cały naród w ten sposób. Ten nawrócenie narodu przekładało się na nawrócenie każdego z nas, czy z każdego z tych Polaków, którzy przeżywali ten program duszpasterski. I to był wielki projekt odnowy moralnej wspólnoty, tak? To znaczy odnowy moralnej Polaków. Wielki projekt, który był w jakimś sensie odpowiedzią na pytanie prymasa, co robić w takim beznadziejnym czasie, kiedy nie ma się innych środków niż wyłącznie praktycznie modlitwy i osobiste życie. Bo nie mieliśmy ani mediów, ani stowarzyszeń, tak jak tutaj powiedziane, ani żadnych możliwości, że tak powiem, politycznego oddziaływania, bo właściwie Polacy zostali tego wszystkiego pozbawieni. No i co mogli zrobić? No i prymas odpowiadał. My nie mamy czołgów, natomiast możemy się, każdy z nas może się moralnie nawrócić i to zmieni rzeczywistość, zmieni Polskę, zmieni świat. Człowiek głębokiej wiary. Gdzie widział zagrożenia, przeciwko którym z którymi się przeciwstawiał. On to napisał wyraźnie, to znaczy powiedział tak, to jest demoralizacja wojną. On uważał II wojnę światową za wielką tragedię demoralizacji masowej, to znaczy masowego obcowania ze śmiercią, z rozmaitymi, powiedziałbym, dramatycznymi wydarzeniami, które ludzi też psuły po prostu. A potem mówił o ateizmie też politycznym, ale też i światopoglądowym, i o braku samodzielności Polski, braku podmiotowości Polski. I tutaj mówił o po prostu wprost o zależności od Sowietów wtedy, On to powiedział raz tylko, jest to zapisane w zapiskach milenijnych, jeżeli ktoś z Państwa chciałby sięgnąć po ten tekst, pod datą 31 grudnia 1966 roku jest taka analiza, po co był program milenijny. I może tylko dwa słowa o tym, co było sednem tego programu. Co było sednem tego nawrócenia? Otóż prymas rozkładał to na poszczególne części ludzkiego życia, co człowiek, każdy świecki, duchowny, właściwie w różnych aspektach może mógł z tym zrobić. To była mowa o miłości do Kościoła, o wierności, ale także o sensie istnienia rodziny, o tym, jaka jest odpowiedzialność. I wreszcie było dużo mowy o pracy, bo prymas Wyszyński to jest też teolog pracy, to o tym pamiętajmy. I dla niego praca to nie jest tylko i wyłącznie, chociaż też działalność ekonomiczna, ale przede wszystkim to jest działalność duchowa, kształtowanie siebie samego, ale też kształtowanie innych i przede wszystkim służba innym. I to zwróćmy uwagę, znowu można nawiązać do ABC społecznej krucjaty miłości. Tam jest powiedziane: pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni. I to jest, myślę, że takie jedno z takich świadectw tego, jak bardzo aktualny jest prymas Wyszyński, dlatego że i jego projekt duszpasterski, dlatego że właściwie wszystkie te rzeczy, o których on mówił, można oczywiście w odmiennym środowisku, w odmiennym anturażu, ale można zastosować do tego, co nas otacza. I to jest dość niesamowite. I ostatnia rzecz już zupełnie, to jest drobne nawiązanie do tego, od czego zaczął ksiądz profesor Gomułczak, który wspomniał o tym, że prymas był witany przez krakowskich księży z higienicznym charakterem radości. Tak? Otóż pamiętajmy, trochę chciałbym to jednak skomentować, bo to tak zabrzmiało. Nie miejmy pretensji do tych krakowskich księży, ja mówię jako warszawiak. Otóż nie miejmy do nich pretensji, ponieważ prymas Wyszyński był najmłodszym biskupem w episkopacie i ten najmłodszy biskup zostawał prymasem, człowiekiem obdarzonym nadzwyczajnymi pełnomocnictwami, między innymi nadzoru nad biskupami. Teraz, czy to jest łatwe? No chyba nie jest, ale tutaj ostatnie zdanie komentarza, jak wielkim prymas był człowiekiem, jak świętym był człowiekiem, bo jemu się coś takiego przydarzyło. Jego uczeń, najbliższy współpracownik zostawał Ojcem Świętym, czyli jego zwierzchnikiem. I od tego momentu on stawał się synem Ojca Świętego. Nie ma z tym żadnego kłopotu. I to jest świadectwo chyba tej świętości, tej wielkości, którą mam nadzieję Kościół już ostatecznie potwierdzi 12 września, na co mamy ogromną nadzieję wszyscy.
I amen, tu się chcę powiedzieć, żeby tak się stało. Poprosimy o kilka taktów, podamy numery telefonów, za chwilkę one już dzwonią, za chwilkę będziemy też odbierali Państwa głosy. Rozmowy niedokończone. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, pasterz Kościoła i ojciec narodu. Jesteśmy w Zakopanem na Chrzeptówkach, gdzie trwa poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja. Naszymi gośćmi są ksiądz Franciszek Gomułczak, ksiądz Marian Kowalczyk, pani Michalina Jankowska i pan Paweł Skibiński. Numery telefonów do naszego studia wyjazdowego 693 112 200, 693 112 200 albo 693 112 255, 693 112 255. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo. Coś tu się nie udało, ale oczekujemy zatem na połączenia. Halo, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony nasz Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi?
Proszę, księdza Zofia z Warszawy.
Witam pani Zofio, prosimy. Można mówić, tylko jeżeli radio jest włączone, to trzeba je przyciszyć. Halo, pani Zofio. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z okolic Sierpca, szczęść Boże wszystkim zasiadającym w studio. No więc prymas towarzyszył mi od najmłodszych lat. Ja się począłem na początku wojny, a byłem przez długie lata mieszkańcem Gniezna. I sprawiał zawsze na mnie ogromne wrażenie. Dla chłopaka, dla chłopca był autorytetem, silna osobowość, ale tą siłę w miarę upływu czasu odczytywałem, bo też człowiek dojrzewa, oparta na wierze. I tutaj, żeby krótko, więc tak, niech był na przykład w Komańczy, w zapiskach więziennych, to co mi utkwiło, zapisał takie słowa. Patrzył przez okno, przed oknami stał rozłożysty dom i w pewnym momencie na tym dębie usiadła wrona. Zaczęła krakać, krakać i prymas napisał coś takiego. Oj, wrono, ty śmieszna wrono, nakrakałaś i odleciałaś. A dąb, tak jak stał, tak stoi. Barczysty, potężny dąb. I te słowa nabrały aktualności w czasie stanu wojennego, bo też w przestrzeni życia publicznego pojawiła się wrona. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. I też chciała jakieś wrażenie zrobić na tym dębie, który jest polskim narodem. Następna sprawa. Jest książka Cień Ojca. I w tej książce znajduje się dedykacja księdza prymasa, która mniej więcej brzmi w ten sposób. Autorem był Jan Dobraczyński. Janie, przeprowadziłeś najlepszą, najbardziej dokładną analizę postaci świętego Józefa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli są święci od różnych spraw, to święty Józef jest od wielu spraw. Z jakiej racji? Z tej racji, że był małżonkiem Maryi. A Maryja jest królową wszystkich świętych, więc do świętego Józefa możemy się w różnych sprawach zwracać. Następna sprawa, krucjata miłości. Jeśli się temu, powiedzmy, dobrze przyjrzymy i zagłębimy się w treść, to zauważymy rzecz bardzo znamienną, że tam każde z tych 10 punktów są bardzo mocno zakorzenione w Piśmie Świętym. No i to, co jest tam, powiedzmy, tym słowem naczelnym, czyli miłość, to jest ta największa tęsknota człowieka, i ona zaświadcza o tym, skąd człowiek pochodzi, że ma swój początek w Bogu. I praktykowanie miłości w życiu codziennym bardzo procentuje zgodnie z tą zasadą świętego Franciszka, albowiem dając, otrzymujemy. I ostatnie zdanie. Pojawiło się w kazaniu słowo, że nie tyle jest ważne, powiedzmy, troszczenie się o życie doczesne, co o życie wieczne. Ale ja mam takie wrażenie, że życie doczesne jest również życiem wiecznym, ponieważ to fragment wieczności, bo w momencie, jak żeśmy się poczęli, to już zostaliśmy włączeni w wieczność. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Szczęść Boże. Komentarz jakiś do pana Pawła? Pani Michała coś mówiła o tym drzewie, tak? Że to...
Mi się wydaje, że to była sosna w zapiskach więziennych, nie dąb, ale to warto doczytać.
Drzewo zostało.
Tak, tak, drzewo zostało.
Pan prymas ma jeszcze tam takie momencie, gdy się troszkę tam poruszył po jakiejś interwencji władz w czasie uwięzienia. Też o lesie. Był las, nie było was. Będzie las, nie będzie was. Więc o tej przemijalności tych różnych burz i to go trzymało. Ja tam jeszcze może chciałbym troszkę o tym autorytecie prymasa, o którym Pan wspomniał. Mianowicie, pomijając wszystko inne, ale i warto na to zwrócić uwagę, on był tak w moim odczuciu przez ten czas jak taka chorągiew husarska, no, proporzec, bo jak w czasie bitwy, dopóki powiewa proporzec, wojsko się trzyma razem, gdy chorągiew padała, chorąży upadł, no to ginęła chorągiew, wojsko się rozpraszało, ginęło to morale, więc on przez te lata był taką chorągwią, która pokazywała, że można być człowiekiem, można się oprzeć przemocy, można zachować swoje człowieczeństwo, wiarę, kulturę, miłość ojczyzny i że można wygrać, nawet mimo więzienia, mimo przeciwności. Myślę, że w tym tkwi też pewien fragment tego jego ojcowskiego, że tak powiem, powołania jako ojca narodu. I w tym tkwi jego wielkość i tym nas przyprowadził do pewnego punktu, z którego dalej musimy iść sami, ale z nim.
Tutaj w nawiązaniu też do wypowiedzi księdza, też ksiądz prymas właśnie zachęcał tym swoim ojcostwem, tą troską, właśnie, że zachęcał do tego, żeby Kościół stanął jakby, biskupi stanęli za nim, bo właśnie jak jest to wojsko, to jakby jeden stoi, żeby stanęli jeden za drugim, a nie w szeregu, bo wtedy jakby jeden przyjmuje na siebie te ciosy, a reszta je chroni. I to też jest takie znamienne, ja w różnych opowieściach w naszej wspólnocie właśnie słyszę, że ksiądz prymas miał taką właśnie miłość do drugiego człowieka, że nawet kosztem siebie, ale żeby właśnie uratować drugiego człowieka. I tutaj właśnie w tej relacji państwo-kościół właśnie zachęcał księży biskupów, żeby stali jeden za drugim, a nie właśnie w szeregu, bo wtedy jest ta siła. Właśnie i ta chorągiew może stać.
Jeszcze jedno dopowiedzenie do tej relacji między księdzem prymasem a biskupami, bo to jest niesłychanie z jednej strony ciekawe, z drugiej strony bardzo trudne. W archiwum Archidiecezji Warszawskiej zachowało się po sekretariacie prymasa Polski 600 godzin nagrań konferencji Episkopatu Polski. To jest tylko od połowy lat 60., dodajmy, bo wcześniej chyba nie nagrywano. I co bardzo ciekawe, prymas Wyszyński jest tam, no generalnie jest głównym nagrywanym, dlatego że przez pewien czas nie nagrywano innych, tylko prymasa Wyszyńskiego. On tam nie podnosi głosu ani razu. Jest jakby bardzo spokojny, natomiast ja jeszcze bym dopowiedział jedną rzecz. Natomiast no jest sporo takich relacji, także ludzi z wewnątrz Kościoła, którzy uważają prymasa Wyszyńskiego za taką osobę bardzo twardej ręki, tak? To znaczy człowieka takiego, powiedziałbym, bardzo mocno trzymającego tą swoją armię. Natomiast prawda jest pewnie taka, że on rzeczywiście dbał o dyscyplinę, ale jednocześnie, jeśli chodzi o na przykład relacje z biskupami, to on dbał bardzo o to, żeby nie wkraczać w kompetencje poszczególnych biskupów diecezjalnych i to nawet w sprawach, w których oni się mylili. I to jest bardzo ciekawe, że on wielokrotnie odmawia interwencji w sprawach, które są ewidentnie no niesłuszne u jakiegoś biskupa, ale on mówi, nie, to nie jest moja odpowiedzialność, ja nie mogę mu tego zrobić właśnie dlatego, że już wymagam jedności w różnych sprawach, na przykład wobec państwa, ale nie mogę w związku z tym no jakby to powiedzieć, ręcznie sterować tym wszystkim, więc jeżeli patrzymy na ten autorytet prymasa, to on jednak był bardzo przemyślany i jednocześnie jednak do samoograniczony, że tak powiem, przez samego zainteresowanego.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można już mówić? Co
można mówić, oczywiście, zapraszam. Proszę się przedstawić.
Witam, szczęść Boże, mówi Elżbieta z Warszawy.
Prosimy.
Miło mi powitać ojca, moderatora dzisiejszego pięknego spotkania i wszystkich zebranych gości. Proszę wybaczyć, że nie będę po nazwisku już wymieniała, bo wrażenia, że się dodzwoniłam, nie pamiętam. Ja byłam, proszę ojca, studentką, kiedy ukochany prymas Wyszyński wygłaszał swoje piękne homilie w kościele akademickim świętej Anny. bywałam tam od czasu do czasu, próbowałam słuchać i próbowałam rozumieć, proszę Państwa, i muszę przyznać, że niewiele rozumiałam, byłam ogromnie niedojrzała, myślę, że i duchowo, nie tak bardzo wyrobiona w wierze jako schyłku swego życia, jak też może mniej ogarniająca i rozumiejąca towarzyszącą mi rzeczywistość społeczno-polityczną. Ale zapamiętałam jedno i ten wizerunek kochanego prymasa towarzyszy mi przez całe życie. Twarz prymasa była bardzo skupiona, bardzo wymowna, ale uderzało mnie jeszcze jedno. Rodził pewien dystans, tak go odebrałam i czułam wielką ascezę życia osobistego i wewnętrznego. Tyle jako studentka zrozumiałam. Natomiast teraz, u schyłku życia, cieszę się bardzo, że ten dorobek duchowy, społeczny, historyczny prymasa próbują Państwo popularyzować, bo mnie brakowało bardzo wiedzy na temat prymasa. Zaczytywałam się i studiowałam zapiski więzienne w latach 80. i kromkę chleba i drugą kromkę chleba. I to było wszystko, co mogłam czytać, przemyśliwać, modlić, a do innych lektur nie miałam dostępu. Cieszy mnie jeszcze jedna rzecz, że te doświadczenia duchowe księdza prymasa, popularyzowane przez Państwa, mają wielką szansę i żywię wielką nadzieję, że będą nas formować duchowo, pomagać będą rozumieć tę ciemną, mroczną przeszłość historyczną, ale jednocześnie obawiam się bardzo o jedno. My, ludzie głębokiej wiary, czy próbujący być ludźmi głębokiej wiary, do tych lektur będziemy sięgać, słuchać będziemy Państwa z uwagą, zaczytywać się, myśleć, analizować, a dla przemiany społecznej, gospodarczej, politycznej, narodu i naszej ojczyzny tak bardzo potrzebne jest, byśmy wszyscy Polacy do tego sięgali, byśmy uczyli się miłości wzajemnej, zrozumienia, poświęcenia, oddania, bo w tym widzę ratunek dla ojczyzny, a jak trafiać do tych, których to nie interesuje, którzy próbują ten dorobek deprecjonować, wypowiadać się w nieodpowiedzialny sposób, to pozostaje wielkim bólem mojego serca i wielkim pragnieniem, żeby ta rzeczywistość się odmieniała. I w tym duchu, proszę Państwa, modlę się nieustannie za ojczyznę, ponieważ ona takiego wsparcia duchowego ogromnie potrzebuje.
Dziękujemy Pani Elżbieto.
Błogosławionego wieczoru. Życzę.
Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. No właśnie, jak dotrzeć z prymasem tysiąclecia do tych, których ta postać nie interesuje? Bo no, nie oszukujmy się, też tak jest, że my się zachwycimy. No i co? Jak, nawet jakbyśmy chcieli, ksiądz Franciszek Gomuczak, przekazać
może
ten
daleko,
zachwyt.
Zbyt daleko sięgamy do tych, których ta postać nie interesuje. Ja najpierw zadałbym pytanie, jak dotrzeć w ogóle do katolików z przesłaniem prymasa, tym wieloaspektowym. Należy do tych ludzi, którzy uważają, że na przykład przesłanie Jana Pawła II jest w Kościele w Polsce ogromnie zaniedbane. Nieraz delikatnie podpowiadam, że warto by wziąć na homilię, na programy duszpasterskie poszczególne jakieś działy z tej przebogatej spuścizny Jana Pawła II, bo zatrzymaliśmy się na etapie kremówek i górskich wycieczek i naprawdę przez to, że dzisiaj młode pokolenie nie zna Jana Pawła II, to jest wina nasza, czyli Kościoła w Polsce, duszpasterzy przede wszystkim. To samo jest z prymasem Wyszyńskim. Naprawdę zbliża się beatyfikacja i nie widzę jakiegoś poruszenia, jakiejś inicjatywy takiej szerszej. My jesteśmy ubezwłasnowolnieni jakoś tak wewnętrznie. Ciągle się nad tym zastanawiam. Ciągle korzystamy z pomysłów prymasa, na przykład peregrynacje. Robi się peregrynację Matki Bożej Pana Jezusa, Matki Bożej Fatimskiej, Pana Jezusa Miłosiernego, takiego, jakbyśmy nie potrafili nic innego wymyśleć. I to już naprawdę nie chwyta tak, jak chwytało kiedyś, bo kiedyś było na to zapotrzebowanie, była taka myśl zbawienna, która zintegrowała naród, ludzi jako wspólnotę. Natomiast jesteśmy jakby bezradni, co zrobić teraz, jak to przekazać. Tym bardziej, że w czasach prymasa, nawet Jana Pawła II, nie było jeszcze takich możliwości medialnych. Teraz mamy mnóstwo możliwości i to wszystko jakoś nie dociera. Myślę, że pewna jakaś indolencja tutaj nas dotknęła i trzeba najpierw, żeby się duszpasterze zastanowili i pasterze, co zrobić, żeby nadać temu jakiś bieg. A potem zobaczymy, co zrobić z tymi, którzy są daleko na peryferiach, którzy mają inne zapatrywania. Jak mówiłem w kazaniu, którzy nie wiedzą, skąd wyszli, dokąd idą. No, najpierw trzeba zintegrować tych, których mamy w zasięgu jeszcze, bo inaczej to nie ma co myśleć o wielkich, jakichś spektakularnych osiągnięciach w tej kwestii na głębszym forum.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie dotarcie do ludzi, to wspomniane przeze mnie oratorium, które będzie 25 sierpnia, w środę, przed dzień uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, właśnie pod tym hasłem Soli Deo per Mariam, ale to będzie, no to jest jedno, ale będzie transmitowane i na pewno to trzeba nagłaśniać. A ja tylko takie chcę takie dać taką informację, może nie świadectwo, tylko informację, że mieliśmy na UKSW dla wszystkich wydziałów takie wykłady o kardynale Wyszyńskim. Między innymi ja też byłem tym prowadzącym. No i to z różnymi takimi odbiorami się tak to łączyło. Mianowicie w jednej grupie parę osób wyszło, bo na końcu normalnej mojej takiej prelekcji mówię, no pomodlimy się teraz o beatyfikację księdza kardynała i ja tę modlitwę odmawiałem sam. Parę osób wyszło do pani prorektor do spraw nauki i powiedzieli, jak to może być tak, że ksiądz zmusza nas do modlitwy. No i mało brakowało, że byłbym na dywanik wezwany. Także to taka sytuacja jest nawet na takich uczelniach. Także to na katolickich... No to była grupa oczywiście nie teologów, ale Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Właśnie tego kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak, to mnie najbardziej jakoś urzekło to, że na tym uniwersytecie studenci się nie chcą modlić o jego beatyfikację.
W ogóle modlić się nie chcą. Nie to, że nie chcą o jego beatyfikacji.
Pani Michalino,
ja to jeszcze bym tak uzupełniła. Po inicjatyw takich przełożenia księdza prymasa na język współczesny, dla współczesnego odbiorcy jest wiele. Może brakuje nam, może one są rozdrobnione, bo właśnie tutaj ksiądz wspomniał oratorium, któryś pokaz, bo to już 2 czy 3 lata temu to powstało. Pan też w Prudniku, tam jest bardzo działająca też społeczność, która jest za księdzem prymasem. Tam też powstaje właśnie, też będzie koncert w tą sobotę, który pan Rubik napisał. Też są muzycy, którzy właśnie czerpiąc z nauczania księdza prymasa, nie wiem, czy mogę tutaj tak reklamować i zapraszać do słuchania, ale tych inicjatyw tak naprawdę jest wiele, tylko że one działają jakby tak w społecznościach lokalnych. Brakuje może właśnie takiej, bo tak jak ksiądz tutaj powiedział o tych peregrynacjach, które ja się nie zgadzam, że one są, że ten pomysł jest nieaktualny. Sama przeżyłam tą peregrynację. Miałam taki incydent, że mieszkałam w Lublinie, więc tam też przeżyłam akurat tą peregrynację. Parę lat temu, w 2000, 2017 była u nas w diecezji warszawsko-praskiej i uczestniczyłam w swojej parafii i widziałam, co to wydarzenie, co ta obecność Matki Bożej robi z ludźmi i ze społecznością. Więc myślę, że są pewne rzeczy takie uniwersalne, które były kiedyś, może miały większą siłę oddziaływania, może to było głośniejsze, ale i księdzu prymasowi i Panu Bogu chodzi o człowieka, prawda, o tą jednostkę. Może za bardzo patrzymy na to, jak to było, a za mało właśnie do tego, do przodu patrzymy, prawda, jak to może być, że my też mamy taką sprawczość w sobie. Ale może to nie są czasy właśnie wielkich inicjatyw, tylko właśnie takich małych w społeczności lokalnej. Zresztą też papież Ratzinger, znaczy kardynał Ratzinger właśnie mówił o tym, że przyjdzie też czasy takiego kościoła małego, lokalnego. Może to są właśnie te czasy. Może my oczekujemy albo, nie wiem, mamy wymyślać, zmuszać się, ale może też trzeba odczytywać te znaki czasu i naprawdę te inicjatywy takie lokalne istnieją. Jest rodzina rodzin, właśnie też tutaj też w Warszawie będzie orszak dziejów w przeddzień beatyfikacji, który właśnie zaprasza, którym przewodnikiem będzie właśnie ksiądz prymas. Więc tych inicjatyw naprawdę jest, tylko może brakuje takiego wydobycia tego wszystkiego na taką ogólnopolską arenę.
Pan profesor?
To znaczy ja już wystąpię tutaj w roli weterana, że tak powiem, przypominania prymasa, bo ja zacząłem przygodę z popularyzacją prymasa w 2001 roku, to już jest sporo czasu. I wtedy muszę powiedzieć, że porównując sytuację z 2001 i teraz z 2021 roku, to mogę powiedzieć jedną rzecz. W 2001 roku wszyscy byli zawstydzeni, to znaczy wszyscy jak wszyscy, ale ogromna większość ludzi była zawstydzona prymasem. Nie bardzo wiedziała, co z nim zrobić. Uważała, że prymasowskie przesłanie, sposób wysławiania się jest największym problemem. Pamiętam wtedy było to, że pamiętam takie zebranie i wszyscy się zastanawiali, co zrobić, żeby prymas jakoś inaczej mówił, dlatego że mówi w taki sposób, który odstręcza współczesnego słuchacza. No tak. Słuchając go, tak, i że to na dźwięk nie ten, tak, krótko mówiąc. Jak się później okazało, no, dźwięk może rzeczywiście jest trochę inny niż ten, do którego współczesny słuchacz jest przyzwyczajony, a okazuje się, że to nie jest bariera. I wydaje mi się, że tutaj w nas, jeżeli mówimy o pewnym zawstydzeniu, to przede wszystkim powinniśmy sami zrobić rachunek sumienia, bo ksiądz profesor wspominał o UKSW. No, problem z UKSW jest taki, że przez wiele lat nie bardzo przez kontakty z tą uczelnią wiem, że nie było takich pomysłów, jak prymasa wprowadzić skutecznie w przestrzeń akademicką. W związku z tym teraz beatyfikacja jest taką szansą jakby powrotu. No, my jesteśmy w stanie odwojowywania jakby pewnych przestrzeni. Ja mogę powiedzieć tyle, że pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Prymas Wyszyński to nie jest dobro wyłącznie Kościoła, rozumianego jako społeczność wiernych. To jest też dobro ogólnonarodowe. I teraz tak, jeżeli patrzymy na to, jak dotrzeć do Polaków, którzy nie są wierzący, no przypomnijmy im, że to jest jeden z wielkich ludzi polskiej kultury. To znaczy, to jest człowiek, którego zapiski więzienne czy duch pracy ludzkiej to nie są teksty wyłącznie religijne, chociaż dla nas wierzących to są prawdopodobnie przede wszystkim teksty zapisów wiary prymasa. Ale to nie jest wyłącznie ten wymiar. Pamiętajmy, że to jest wybitny myśliciel także społeczny, tak? I tutaj wiele aspektów tego jego myślenia jest zrozumiała dla osób, które nie... Co więcej, to też z perspektywy naszego... Proszę zobaczyć, myśmy byli przez bardzo długi czas byliśmy wychowywani w takim przekonaniu, że, no przynajmniej ja mogę powiedzieć o sobie, że byłem przekonywany jakby przez bardzo wiele autorytetów, także wewnątrz kościelnych, że prymas Wyszyński to jest zjawisko takie specyficznie polskie. To jest taki prymas dla Polaków na specjalne czasy. Ja mogę powiedzieć tak, wszystkie moje doświadczenia z kontaktami z ludźmi z całego świata, w których pojawia się kasło prymas Wyszyński, jest takie, że odzew jest pozytywny. Jeżeli ktokolwiek kojarzy prymasa Wyszyńskiego, kojarzy go pozytywnie. Dlaczego? A z bardzo różnych powodów. A to, że jest to człowiek, który jakby swoją duchową... duchowym heroizmem oparł się komunizmowi, a to, że właśnie ma wiele do powiedzenia o pracy właśnie codziennej człowieka. Różne są przyczyny tego zainteresowania, ale okazuje się, że oczywiście to nie jest święty rozpoznawany w skali, nie wiem, świętej Faustyny Kowalskiej, ale jest rozpoznawany, zwłaszcza przez osoby o pewnym wykształceniu. I teraz to najlepiej pokazuje, że potencjał, jaki ma w sobie nauczanie prymasa, jest gigantyczny. To znaczy my cały czas musimy po prostu z tym potencjałem pracować. I tak jak ja też nie lekceważyłbym kontynuacji peregrynacji, bo oczywiście ona nie odegra tej roli, którą odegrała ta pierwsza peregrynacja, ale ma ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych. Ja też mogę powiedzieć, że przeżywałem ją w diecezji warszawsko-praskiej, mojej rodzinnej diecezji, znaczy obecnie mojej rodzinnej diecezji. I muszę powiedzieć, że no to jest jednak wydarzenie duchowe. Największy problem to jest taki, czy rzeczywiście lokalny proboszcz uzna, że to jest duże wydarzenie duchowe i da szansę świeckim się pomodlić. To jest pytanie, które powinniśmy sobie postawić. Nie wszyscy, znaczy oczywiście w moim, jak w najbliższych parafiach na ogół tak było, ale nie wszystkie parafie tak się zachowywały. Ale to przede wszystkim ze względu na to, że no właśnie, czy przyjmiemy, czy damy szansę. Tak samo jest z prymasem, czy damy mu szansę. I to jest, i przede wszystkim, czy się niego nie wstydzimy, tak? Bo to jest, bo jak mówię, no wiele, ja nie chcę teraz wymieniać nazwisk księży, z którymi rozmawiałem w 2001 roku, ale to zawstydzenie prymasem było faktem. Było faktem. I teraz to, że my się teraz nim szczycimy i właściwie, szczerze mówiąc, mamy zupełnie inny odbiór prymasa niż 20 lat temu, no to jest to chyba świadectwo tego, że wysiłek na przykład Instytutu Prymasowskiego, środowisk, które były wierne prymasowi, jednak przyniósł owoce. No i przede wszystkim Pan Bóg dał, mam nadzieję, na rychłą beatyfikację.
Tak, 22:10, 11 już w zasadzie trwają rozmowy niedokończone. Kapela przypomina o swoim istnieniu, dlatego też... Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się, Zofia z Warszawy. Zostałam wywołana do odpowiedzi wspomnieniem rodziny rodzin założonej przez księdza prymasa, naszego ojca, założyciela. Byłam wtedy, zaczęłam być w rodzinie rodzin, tego, że byłam z rodziny wielodzietnej, gdzie mama była lekarzem, tata nauczycielem. No i mama ma 10 dzieci, była złym przykładem dla lekarzy, że te dzieci rodziła, że przychodziły na świat i wychowywała w duchu wiary katolickiej. I wtedy spotkała księdza, znaczy ciocię Lilę Wandowską, a więc osobę, która była w Instytucie Prymasowskim przy prymasie Wyszyńskim i przy współpracując z prymasem zakładała rodzinę rodzin. I ona zaprosiła mamę na spotkania i nas jako dzieci do tych różnych grup wiekowych, bo tak ta rodzina rodzin, prawda, działała. I co ciekawe, ksiądz prymas Wyszyński, jak się po latach dowiedzieliśmy, ja jestem 9 dzieckiem, 10 dzieci, dawał finanse, pieniądze na te wyjazdy nasze wakacyjne, żeby rodziny wielodzietne i nie tylko te rodziny, których nie było stać na zapłacenie za wszystkie dzieci, żeby mogły wyjeżdżać na te wakacje. Wtedy to trwało ponad 3 tygodnie, te wyjazdy trwały. I myśmy od małego, nie tylko w czasie wakacji wyjeżdżali, ale raz w miesiącu mieliśmy takie spotkania formacyjne. W duchu, prawda, te filary były wiara, ojczyzna, maryjność, no wiadomo, no a więc katolickość. I apel jasnogórski, który nas jednoczył i akt oddania Matce Bożej, który do dzisiaj my też, nasze rodziny mówią, nasze dzieci. I dzwonię też dziękując prymasowi za to, że naszych rodziców zaprosił do rodziny rodzin, zresztą w świętej pamięci. Też chcę powiedzieć, w tej grupie rodziny rodzin poznaliśmy księdza Kolejskiego, Pallotyna. Uśmiecham się tu do gospodarzy dzisiejszego miejsca, gdzie to mój brat, ósmy z kolei, ksiądz Paweł, misjonarz, ksiądz Paweł Zawadzki, jest właśnie z tej dziesiątki nas, która w rodzinie rodzin się chowała, też właśnie spod ręki księdza Pallotyna Kolejskiego wyszła, ale właśnie grupa ta rodziny rodzin powstała, założona właśnie przez ojca prymasa Wyszyńskiego. Jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo dużo dobrych owoców wyszło z tej rodziny rodzin w działalności do dzisiaj, zresztą ludzi, których z nazwiska znamy bardziej lub mniej. A ja chcę jako podziękowanie ojcu prymasowi zacytować rzeczy, które powstały, a więc i poezję, bo dotknęliśmy też świata twórców, właśnie dedykowane dla ojca prymasa, a które zostały ujęte w konspektach dla katechetów właśnie w Warszawie w minionym roku były wydawane i pozwolą Państwo, że w ten sposób podziękuję ojcu prymasowi za to dobro, które okazał mojej rodzinie, też i kolejnym naszym pokoleniom, które w tej rodzinie rodzin są. Pozwolą Państwo, że przeczytam. Czas to miłość. Kim dla nas młodych byłeś prymasie, jakimś posągiem trwającym mimo, lecz kiedy z nami rozmawiałeś, to wierzyliśmy, że czas to miłość. Zamknięty w więzieniu, lecz nie w sobie, otwarty na miłość choć za kratami, wierzący do końca mimo komańczy, uczący wrogów, by przebaczali. Nie niosłeś złości, lecz pojednani, spowiadałeś tych, co zabijali, niewidomymi do Boga szedłeś, krętymi w blaskach drogami. Dziś do nas znowu przyjdź, prymasie, usiądź i porozmawiaj. Niech żaden młody nie traci nadziei, że wszystko może w tym, który go umacnia. I na koniec nie tylko śluby, ale serce jej dałeś. Jak niewolnik ręce różańcem związałeś, że twoją matką ona, a syn jej kapłanem i spełniło się. Polak papieżem, twoja ofiara stała się ciałem. Tomiku, wierszy Zofii Zawadzkiej. Kłaniam się, szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pani Zofio, bardzo dziękujemy za taki osobisty i no i też konkretny, piękny przykład i świadectwo. Rodzina rodzin. Czy to jeszcze funkcjonuje, pani Michalino?
Tak, oczywiście, że funkcjonuje. To tak można się obrazić za to słowo jeszcze. Świętość osób się poznaje po ich dziełach, więc rodzina rodzin jak najbardziej funkcjonuje. Właśnie tutaj ciocia Zosia powiedziała, że jakieś były takie grupy wiekowe. Rzeczywiście teraz wychodząc naprzeciw właśnie tym potrzebom współczesnego świata i rodziny, jest tak, że właśnie są takie te bardziej postawiony akcent na tą formację rodzinną, że rzeczywiście ja też jak przechodziłam tą formację, to były takie grupy pierwsza klasa, druga, trzecia, a teraz właśnie jest bardziej tak rodzinnie. To funkcjonuje i to też powiem, że to jakby też wyrosło z naszej wspólnoty, z instytutu obecnie, który się nazywa Instytut Prymasa Wyszyńskiego, ale nasza założycielka Maria Okońska, która gromadziła właśnie dookoła siebie dziewczęta, nie wszystkie odczytywały powołanie do życia konsekrowanego i właśnie sympatyzowały z, tutaj tutaj z tymi dziewczętami, z grupą, ale zakładały rodziny. I wtedy ich mężowie, jak one wracały takie rozpromienione po spotkaniach z kobietami, pewnie i panowie też to wiedzą, i panie, jak to dobrze robi wspólne spotkanie kobiet, jak to też umacnia. Mężczyźni pewnie też, nie mam doświadczenia, więc mówię tylko o kobietach. Więc one wracały takie rozpromienione i oni się trochę buntowali. Jak to jest, że wy jesteście takie szczęśliwe, my też tak chcemy. I właśnie wtedy ksiądz prymas, jak dziewczyny ze wspólnoty się dzieliły tym, to powiedział, że nie można odtrącić właśnie tych rodzin. I tak się właśnie zaczęła rodzina rodzin. Zresztą tą nazwę sam ksiądz prymas nadał tej wspólnocie. Zresztą później też często mówił w swoich wypowiedziach, że naród jest taką rodziną rodzin. To też ta wypowiedź. Ale tutaj też nawiązując do takiej konkretności księdza prymasa i takiego realizmu życia, to właśnie nazywał Lilkę najdroższą córką, bo rzeczywiście dostawała najwięcej wsparcia takiego też finansowego dla tych rodzin. I nawet ksiądz prymas, właśnie jak Lila się dzieliła tymi kłopotami rodzin wielodzietnych, bo to rzeczywiście było tak, że ksiądz prymas potrafi właśnie dyskretnie w kopercie przekazać pieniądze na pralkę, która wtedy w czasach 50., 60. to była takim rarytasem, a pamiętamy, że wtedy nie było pampersów i te wszystkie pieluchy trzeba było prać, suszyć, prasować, prawda, składać. I wtedy jak ta rodzina już miała tą pralkę, to się zbierało na następną pralkę, żeby następna rodzina miała. I to była taka wzajemna pomoc. To też świadczy o takiej, no, o świętości tego człowieka, że potrafił jako ten wielki prymas Polski, który się zajmował sprawami ziem zachodnich, prawda, peregrynacją, ślubami jasnogórskimi, aktem oddania, wizytował właśnie, miał też akta, uprawnienia specjalne, potrafił pochylić się nad takim zwyczajnym człowiekiem, rodziną właśnie wielodzietną, która potrzebuje pomocy. Zresztą też ciocia Lila uczyła takiej wdzięczności za to i to też świadczy o takiej wielkości księdza prymasa, bo dzieci z wakacji tych pisały takie podziękowania właśnie księdzu prymasowi, że mogły spędzić ten czas. To Lila tak pilnowała i taki pan Paweł właśnie z rodziny rodził, dał takie świadectwo, że kiedyś otrzymał właśnie kartkę zwrotną, bo ksiądz prymas miał taką zasadę, że cokolwiek dostał i był adres zwrotny, to zawsze wysyłał podziękowania. Zresztą na niektórych książkach, które mamy właśnie w Choszczówce, jest napisane tak ukośnie w rogu: wysłano podziękowania, data i SW. Więc właśnie ten Paweł, wtedy on miał chyba 9 lat, był taki ucieszony, że dostał odpowiedź od księdza prymasa i jak sam mówił, to nie wiedział, z czego się bardziej cieszyć, że ze znaczka watykańskiego, który właśnie wtedy dostał w latach 60., bo to z Watykanu ksiądz prymas mu odpisał, czy właśnie z tego, że właśnie ma coś od księdza prymasa takiego osobistego. Więc to też pokazuje tą skalę tego człowieka, że od tych wielkich spraw do tych małych. I no i to też bardzo dziękuję, że ta rodzina rodzin tutaj wybrzmiała.
Tylko dodaję, oprócz tego, że naród rodzi wielodzietnych, to jeszcze mówił, przyszłość narodu idzie przez rodzinę. I to wielokrotnie powtarzał. Mianowicie teraz mamy rok rodziny i wydaje mi się, że jeżeli mamy mówić o aktualizacji tego albo wydobyciu nauczania prymasa, to na pewno przydałoby się włączyć w ten program roku rodziny nauczanie prymasa.
Patrzę na zegarek, 23, jak ksiądz Franciszek mnie poprawił wcześniej, nie 20, chciałbyś jeszcze godzinę rozmawiać, ale już czas nas goni. Mamy 8 minut do końca rozmów, więc też poprosiłbym może każdego z gości o takich dwa zdania, dwie minutki dosłownie podsumowania krótkiego, czy słowa na zakończenie. Potem kapelan nam coś zagra, pomodlimy się na komplecie i dobiegnie końca spotkanie poniedziałkowe, więc może od pani Michaliny zaczniemy.
Dobrze, bardzo dziękuję, że ode mnie, bo to łatwiej zawsze coś powiedzieć, ale ja chciałam tak podsumowując to nasze wystąpienie i te właśnie wszystkie tutaj te telefony i świadectwa, że ksiądz prymas był osobą, która tak żyła realną obecnością Pana Boga. Więc jeżeli my naprawdę przyjmiemy się tym, kim jesteśmy, jakie mamy korzenie właśnie, jak jesteśmy obdarowani tą miłością Bożą i jakie mamy narzędzia do tego, to właśnie to wszystko, co nam proponował, właśnie to ABC społecznej krucjaty, to włączenie się w tym bycie pomocnikiem Matki Kościoła, właśnie w tą walkę o rodzinę, że to wszystko staje się takie prostsze, jaśniejsze. Brakuje właśnie nam, dzisiaj współczesnemu człowiekowi, takiej jakiejś jedności wewnętrznej, takiej integralności. Mamy tyle różnych możliwości, tyle tych głosów i brakuje nam takiego właśnie, takiego kodu, można tak powiedzieć, współcześnie dostępu właśnie do tych wszystkich, do Kościoła, do tego, co nam Pan Bóg daje. I też właśnie może na te trudy, ja kiedyś, znaczy na początku pandemii usłyszałam takie słowa właśnie księdza prymasa w kontekście tego, to było mówione, jak przychodziły właśnie w 50-tych latach różne zgromadzenia do księdza prymasa i mówiły, że zabrały tam szkołę, zamknęli, nie ma papierów w drukarniach, to szpital i tak dalej. I pytały się właśnie księdza prymasa, ojcze, co będzie? A ksiądz prymas powiedział, nie wiem, co będzie, ale jest Bóg, a my w Nim. Prawda? Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy w Panu Bogu i jak się będziemy tego trzymać, to myślę, że właśnie przeniesiemy tą wiarę i ocalimy też jako naród, ale myślę, że każdy z nas tą właśnie wiarę i wolność Kościoła w Polsce i w świecie.
Bardzo dziękuję. Pani Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego pełni funkcję dyrektora tego instytutu. Ksiądz profesor Franciszek Gomułczak, ksiądz doktor, ale profesor dla nas też.
Niech tak będzie, miło posłuchać. Cóż, ja mogę tylko powiedzieć to, co już mówiłem w homilii. Dla mnie prymas jest wzorem godnym naśladowania w tym moim skromnym wymiarze, by nie wątpić, nie załamywać się w chwilach trudnych, by trzymać mocno ster życia i innym pomagać, nie biadolić nad sobą, ale nawet jak zwątpienie przychodzi, udawać mocnego też, żeby pomagać tym, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, którzy się chwieją z różnych powodów i na różne strony, by z nimi być i pokazywać im, że można wytrwać, przetrwać wszelkie burze, gdy się ma za sternika tego kogoś, kto jest nad nami, Pana Boga, Maryję, i nie wolno się poddawać w różnych wymiarach, w społecznym, politycznym, kościelnym, także wewnątrzkościelnym. Trzeba trwać, dzisiaj zapewne potrzeba, także we wspólnocie Kościoła tego mocnego świadectwa, takiej wiary, wierności przykazaniom Bożym i prowadzenia ludzi, żeby nie pokazywać, jak się dzieje niestety często, że tych prawd jest 20 czy 50, tylko że jest jedna i że jest to Jezus Chrystus. I trzeba się trwać i nie dawać po prostu przebojem przejść przez życie, jak mówił prymas, choćbym się miał tam doczołgać, to jednak się doczołgam, ale innym pomogę. I to takie przesłanie dla nas też do domów, do naszych rodzin, do naszej codzienności. Nie wątpić, trwać z różańcem w ręku i z Eucharystią ku wieczności.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Paweł Skibiński.
Wydaje mi się, że prymas Wyszyński, powiem tak, od tych 20 lat uczy mnie, jak w praktyce przekładać wiarę na tą rzeczywistość, która nas otacza, miłość, co to znaczy w praktyce miłość do Kościoła, co to znaczy w praktyce miłość do ojczyzny, co to znaczy w praktyce miłość do bliźniego. No nie wiem, jakim jestem uczniem w tej szkole prymasa, ale powiedziałbym, że wydaje mi się, że on to rozumiał doskonale. A poza tym jeszcze, jak powiem tak z perspektywy nauczyciela akademickiego, którym też jestem, że to był człowiek o niesłychanie precyzyjnym sposobie myślenia. I on też pokazuje, że żeby kochać, trzeba rozumieć też. I on rozumiał rzeczywistość, która go otaczała, często lepiej niż bardzo wielu innych specjalistów od tej rzeczywistości. I wydaje mi się, że ta głębia myślenia prymasowskiego to też jest pewne wyzwanie, żeby próbować przynajmniej się zbliżyć do tego sposobu myślenia i takiej precyzji myślenia po to, żeby lepiej rozumieć to, co on z kolei nas otacza. Czy to się uda? Nie wiem, ale na pewno warto próbować i to jest doskonały wzór takiego rzetelnego stosunku do rzeczywistości głębokiego i pełnego miłości.
Bardzo dziękuję i ksiądz profesor Marian Kowalczyk na koniec.
Ja chciałbym zakończyć takim tym zdaniem prymasa, które wygłosił 2 tygodnie przed śmiercią. I to jest takie optymistyczne dla nas i również w jakiś tam sposób daje nam do myślenia. Mianowicie te słowa: przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg daje w swoim czasie. Pamiętajcie, że jak kardynał Chlon, tak i ja, wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmieniali. To jest, myślę, że takie optymistyczne i to wypowiedziane przez prymasa będzie się aktualizowało. Arcybiskup Depo, który teraz jest przewodniczącym Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, powiedział, że takim właśnie między innymi sposobem aktualizowania tych słów jest peregrynacja. I mówił tak, że peregrynacja się w Polsce nie skończy. Jak będzie zakończenie tego etapu, rozpocznie się następny, żeby każde nowe pokolenie przeżywało peregrynację.
Bardzo dziękuję.